Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejny datownik. Dziś wracamy do rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej, której tematem jest powstanie styczniowe.
Po pewnym czasie do tych partii powstańczych dociera więcej broni. Na przykład tutaj z Austrii dociera ten karabin Lorenza. Z Belgii docierają belgijskie sztucery. No to się różnie, czy one są belgijskie, czy francuskie. W każdym razie są na pewno gwintowane.
W jaki sposób one docierają? Kto się zajmuje przemytem tej broni?
Są komisje. Są całe komisje, ale niestety wrogów też mamy masę, że agentura moskiewska i carska też przeszkadza.
Tak.
Też niestety można kupić tą broń w Lierz, powiedzmy w Belgii, ale jeszcze ją przerzucić z Belgii do Polski, to nie jest taka prosta sprawa. Co ciekawe, na przykład przychodzą różne jednostki tutaj z obszaru Wielkopolski, Ślązacy, Wielkopolanie przychodzą do walki na rzecz powstańców i pobierają, no i to są całe nawet jednostki, no może nieduże, ale one na przykład mają najnowsze modele broni niemieckiej, pruskiej, karabiny Dreisa, a to są karabiny odtylcowe, gwintowane. To już jest najnowsza, co może być. Broń, którą jak Moskale ją zdobywają, to w słynnym takim filmie Szwadron, to się bardzo dziwią. Tam jest taka scena, kiedy w filmie Szwadron zdobywają broń, ten karabin na jednym z naszych powstańców i się z tym strasznie dziwią. To trzeba sobie pooglądać. W ogóle film Szwadron z Radosławem Pazurą z 92 roku.
Z Januszem Gajosem także.
Tak, z Januszem Gajosem. Jeden z ładniejszych filmów w ogóle powstają styczniowe. W ogóle tam jest potyczka taka powstańcza, bo my w ogóle na temat kinematografia ma mało. No Wierna Rzeka jest oczywiście. No i Nad Niemnem też jest. Są takie
Elementy, tak.
Elementy, tak. Ale ta kinematografia nasza tak troszeczkę o tym powstaniu nie mówi, a chociaż mielibyśmy naprawdę wiele elementów do pokazania. Czasami rekonstrukcje, na przykład bitwy pod Żyżynem, są lepiej, powiedzmy, bardzo ładnie zmontowane, prawie jak film, powiedzmy, fabularno-dokumentacyjny, czy coś w połowie. Więc takie to rzeczy, więc ta broń musi do nas docierać, żeby tworzyć partie, żeby tworzyć jednostki regularne, żeby to powiększać. Niestety można ją kupić, ale przebicie się przez kordony, które coraz bardziej są zaciskane od strony Prus, od strony Austrii, utrudniają to. I też jest przeszkadzanie ze strony agentury carskiej, które w innych krajach, na przykład w obszarze niemieckich krajów, bo wtedy jeszcze nie ma zjednoczenia, jeszcze kraje niemieckie są bardzo rozczłonkowane. To trzeba sobie popatrzeć, że tam jest bardzo dużo różnych państewek, miast. To jeszcze nie jest zjednoczenie. Przez te obszary przebija się te konwoje, dociera ta broń, powiedzmy, z Francji czy z Belgii. No więc żeby tylko jak najbardziej wspomóc. Jest pomysł wsparcia ze strony okrętów, że powstaje ta flota. No ale są to małe akcje. Jest próba przebicia się jednego ze statków. I to, co ciekawe, zawsze był ten statek pokazywany na wszystkich mapkach, jak ja pamiętam w szkole podstawowej, w siódmej klasie był taki rysunek, jak nigdy. I mnie to zawsze ciekawiło. No to dotarł on do Kurlandii, ale no niestety gorzej było z wyładunkiem sprzętu. Bo Kurlandia też w ogóle, tam na dalekich kresach, oczywiście bitwy mamy około 1200, bitew się toczy dużo, tutaj zejdziemy już na następny temat, bitew jest dużo i na terenie naszego Królestwa Kongresowego, ale też i na terenach Rosji tam na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak i na terenie Rusi, to jak się wtedy mówiło, bo to się wtedy jeszcze nie mówiło Ukraina. Sam herb powstańczy składa się składa się formalnie z trzech części, orzeł, korona, pogoń, ten rycerz taki na koniu, a więc Litwa, no i Ruś. I tutaj jest ten święty Michał. Święty Michał, więc, że my tak we trójkę właśnie, te trzy narody, we trójkę mamy pokonać tego cara. No, plan może dobry, ale jeszcze oprócz tej broni, której brakuje, jeszcze przekonać i tu się zaczynają też schody, bo to nie jest taki prosto przekonać świadomość wśród szlachty, wśród młodzieży, powiedzmy miast jest inna, wśród chłopów, którzy są, jest dalej pańszczyzna, pomimo że ta pańszczyzna jest manifestem rządu narodowego zniesiona, ale tak naprawdę ukaz carski dopiero z 64 kasuje ostatecznie, bo wtedy to bardziej tutaj się słuchają ukazu carskiego, tutaj to społeczeństwo, no powstanie przegrywa, ale to wygrana jest taka, że kończy się pańszczyzna, chłop polski staje się swoim władcą, powiedzmy, tej ziemi, no i teraz po tym okresie powstania, no wielka praca, żeby ten chłop, ten mieszkaniec na wsi stał się takim świadomym Polakiem.
Obywatelem, tak.
Świadomym Polakiem, który się nie da podpuścić, powiedzmy, nie wejdą w niego te hasła, które zaraz wchodzą, no więc hasła komunistyczne, no i czy inne podobne takie, które dla niego skończą się fatalnie, o ile je przyjmie za jakiś pewnik, powiedzmy. I tutaj wielka robota dwóch tutaj naszych wielkich tutaj działaczy, Roman Dmowski i Wincenty Witos, którzy starają się ile mogą, żeby Polak, chłop, był po prostu związany z polską ziemią, z polskim narodem. A więc
z całą pewnością, panie doktorze, to powstanie też w tym pomogło, ale co ciekawe, było najdłużej trwającym powstaniem. Co o tym zdecydowało? Czy jednak te militaria były na tyle wystarczające, żeby utrzymać? Czy Rosja była tak słaba po przegranej wojnie krymskiej?
No, to jest po prostu wynik wojny partyzanckiej. W ogóle walka partyzancka najczęściej jest długa. Najczęściej
jest przewlekła, tak?
Przewlekła. No, partyzantka ma za zadanie dokonywać uderzeń, napadów, zasadzek. Ma operować w terenie, ale nie zajmować jakiegoś danego terenu przez dłuższy czas, ponieważ zostanie wykryta, namierzona i okrążona i zniszczona. Każdy wróg, który ma regularne jednostki, wie dobrze, że trzeba takie partie powstańcze, czy później w czasie II wojny światowej, taki oddział partyzancki okrążyć i zniszczyć. A wcześniej czy później nam się na pewno skończy amunicja, a tej regularnej armii nie. Więc podstawowa sprawa, nie dać się okrążyć, bo nam się skończy amunicja, a my nie mamy skąd brać. A tak jak mówię o nas, jako o partyzantach, powiedzmy, a wróg nasz, jako regularna armia, no jest mniej łatwiej. Te partie powstańcze są cały czas w ruchliwości. Dokonują uderzeń, dokonują akcji. Później Romuald Traugut chce już przekształcać te partie powstańcze w takie bardziej regularne korpusy i tu tworzy się ten korpus generała Hauke Bosaka II na terenie Gór Świętokrzyskich. On tam sobie dość dobrze radzi. Niestety po pewnym czasie go przytłaczające formacje moskiewskie rozbijają, ale jest ta taka forma, jest ta taka tendencja do regularności, no tutaj do regularności, więc wojna partyzancka zawsze jest przewlekła, bo jak mamy zwykłą wojnę dwóch regularnych armii, no to widzimy, co w powstaniu tym listopadowym. Jest bitwa, jest starcie, pokonamy.
Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa.
Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. I no, tu akurat też Polacy są jak gdyby rozprzężeni po tych klęskach. Może być też armia rozprzężona po klęskach, regularna i po prostu kapituluje, nie chce już dalej walczyć. W armia partyzancka, powstańcza działa trochę inaczej. Jak następuje może rozbicie, czy na przykład przytłaczające jednostki. Ja tu mam takie bitwy tutaj. My będziemy o nich mówić, no musimy o nich jeszcze wiele opowiedzieć, bo tu jest ich każdy, wiele opowiedzieć o tych bitwach, bo każdy z nas Polaków, czy tutaj mieszkańców Lubelszczyzny, znajdzie na pewno w swoim obszarze jakieś miejsca bitewne i tu zachęcam do tej książki, do czytania takiej sobie książki Bitwy i potyczki wojny, właśnie tej kampanii Japonii 1863-64. To jest w Rapperswil wydana książka, którą można chyba ściągnąć z internetu. To jest 1913 rok. Jest kompendium wiedzy o każdym województwie Królestwa Kongresowego, a dalej na kresy, gdzie tylko można. No nasza Lubelszczyzna jest bardzo dokładnie opisana. Ja nieraz tutaj patrzę, mam tu takie, no koło siebie, koło Dęblina mam Żyżyn oczywiście. Tam, gdzie ja jeżdżę na uroczystości w Zaparczew, tam na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim też było wiele walk, też były bazy powstańcy pułkownika Krysińskiego, a więc były starcia, tam jest takie starcie w rejonie Kolana, gdzie ta moja rodzina mieszka, gdzie jakbyśmy może pochodzili, to jakąś kulę armatnią może byśmy znaleźli. Powiedzmy, bo to czasami tak jest, że znajduje się w drzewach kule armatnie, naprawdę, przecież albo w ziemi. Czy często takie rzeczy można kupić, bo ja mam taką jedną kulę z karabinową z targów staroci, które mamy tutaj pod koniec miesiąca w Lublinie. To, takie rzeczy też możemy kupić na targach staroci. Też widzimy czasami broń z tego okresu, jak ktoś by się tam dobrze przypatrzył. Więc tutaj Lublinian, tutaj polecam te targi staroci, co mamy, prawda, pod koniec, ostatnia niedziela miesiąca, tak?
Tak, zwykle tak to bywa.
Tak, tak bywa, więc tych starć mamy masę. To jest wojna długa. No więc możemy opowiadać, możemy wspominać. Tak będziemy chyba robić, tak jak słynni bohaterowie nad Niemnem. Bo oni też pamiętali. I kapliczki budowali. Ja mam na przykład tutaj Sól pod Biłgorajem, tam jest takie starcie w Ciosmach. To są szlasy Janowskie, nie jest przegrane. Nie, daliśmy radę. Walka była długa, ale daliśmy radę. Widocznie może broń przyszła, może ładunki były, bo trzeba sobie powiedzieć, że no, te ładunki, to, no ładunki to tak naboje, tak się mówiło wtedy na nabój. Nabój, pocisk plus proch w takim papierowym tulei, papierowym patronie, jak to się wtedy tak ładnie mówiło na to. A więc ta broń była i walka się toczyła, więc wspominajmy o tym, bo mówię, tych starć jest wiele, a potem na wzór tych starć powstańczych walczyła nasza partyzantka już z Niemcami w czasie II wojny światowej i z Sowietami, bo potem mamy kolejnych partyzantów. Mamy po prostu wielkie doświadczenia w walce partyzanckiej i konspiracyjnej.
Niestety mamy wielkie doświadczenia. Nie mieliśmy innego wyjścia, panie doktorze.
Niestety mieliśmy tego. Ja to tylko szukam cięższej broni niż karabin wśród tych oddziałów. No łatwiej mi jest w czasie II wojny. No ja jako taki militarysta, mówię, historyk wojen i uzbrojenia, staram się w tym kierunku badać, bo to nie jest temat taki chodliwy. Ja widzę teraz po uroczystościach, panie redaktorze, to chyba wszyscy widzą, mamy kwiatki, mamy polityków, co mówią, ale często powinniśmy tak wspomnieć czasami, co się tam działo. Na przykład, czy nawet 10 minut, czy pół godziny młodzieży, no jak wróci nasza młodzież, powiedzmy, z ferii, chociaż czas powstania styczniowego jest czasem całorocznym. Całoroczny, w każdym miesiącu możemy o tym wspominać.
Tak, bo powstanie trwało do jesieni roku 1864. Tak. Zakończyło się klęską, ogromną ilością poległych partyzantów polskich. Mówi się o 20 tysiącach w niektórych nawet szacunkach.
Tak. Bo partie powstańcze formalnie tak przeszło przez około 200 tysięcy,
tak.
Ale w polu, jak to się mówi, w polu było może 10 do 14. To jest właśnie wojna partyzancka. To nie jest wojna regularna. To nie jest wojna secesyjna, która się w tym samym czasie toczy w Ameryce, bo tam jest inna wojna.
A najważniejsze dziedzictwo, panie doktorze, tego powstania, to jest to, że Polacy znowu podnieśli głowę, zaraz, my tu jesteśmy, my nie damy się tak stłamsić, tak? O to chodziło?
No, z jednej strony podnieśliśmy głowę, z jednej strony pokazujemy, ale z drugiej strony też nas przybito i to mocno. A więc, bo ja jestem za tym, że oczywiście jak robimy powstania, to musimy je troszeczkę z głową robić, więc to jest kolejne doświadczenie, no takie, że może nie w ciągu powstania nabieramy te doświadczenia, że tak po prostu może z takim naszym typowym polskim zapałem, ale trzeba je lepiej zaplanować. Może też i dało pensum do naszego najbardziej chwalebnego powstania, powstania wielkopolskiego,
tak.
Zwycięskim powstaniem, gdzie Wielkopolanie z głową zdobyli, co mieli zdobyć, a więc sprzęt, uzbrojenie, pokonali Niemców w regularnej walce, a potem stworzyli regularną armię pod dowództwem generała Dobór-Muśnickiego. Z carskiej armii, co ciekawe, z carskiej armii.
Moim gościem w Datowniku był dziś po raz kolejny dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Ogromnie dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję i polecam się na przyszłość.